swe dał nam Bóg. Amen. Chwała Panu naszemu, że to słowo mamy, bo to słowo nas nie tylko karmi, ale też uściśla wszystkie nasze chrześcijańskie zasady. Pokazuje nam, jak mamy Bogu naszemu służyć, abyśmy naprawdę trafili tam, gdzie Bóg nas przeznaczył, abyśmy tam byli. Abyśmy byli w Jego mocy, w Jego królestwie i na wieki wieków z Nim przebywali. Kochani, ja chciałbym, abyśmy rozważyli taką ważną myśl, która jest podana w Piśmie Świętym, mianowicie, czy jesteśmy posłuszni, czy jesteśmy oporni słudzy dla Boga. I to jest ważne, abyśmy zdawali sobie z tego sprawę, bo to jest Boża zasada dla naszego życia, abyśmy chodzili po tym świecie jako Jego słudzy, którzy naprawdę są pokorni przed Jego obliczem. Na początku przeczytajmy z Księgi proroka Habakuka, pierwszy rozdział od 2 do 6 wersetu. Księga proroka Habakuka, pierwszy rozdział od 2 do 6. Wiedzieliście, że taka księga jest w Biblii? Kochani, to jest ważne, abyśmy znali wszystkie księgi, abyśmy je czytali i je rozważali. Słowo Boże mówi tak. Dokądże, Panie, będę wołał o pomoc, a Ty nie wysłuchasz? Jak długo będę krzyczał pomocy, a Ty nie wybawisz? Dlaczego dopuszczasz, bym patrzył na złość i spoglądał na bezprawie? Ucisk i przemoc dzieją się na moich oczach. Panuje spór i zwada. Dlatego zamiera prawo, a sprawiedliwość nie wychodzi na jaw, gdyż bezbożny osacza sprawiedliwego i tak prawo bywa łamane. Spójrzcie na narody i zobaczcie. Patrzcie ze zdziwieniem i trwogą, bo za waszych dni dokonuję dzieła, w które nie uwierzycie, gdy wam ktoś o nim będzie opowiadał. Bo oto ja pobudzę Chaldejczyków, lud srogi i gwałtowny, który wyprawia się do odległych ziem, aby posiąść sadyby, które do niego nie należą. Sadyby, które do niego nie należą. Zobaczmy, w tamtych czasach coś takiego się działo, dzisiaj też takie rzeczy się dzieją, a więc musimy to rozważać, musimy zobaczyć, co Bóg ma dla nas do powiedzenia w takich sprawach, abyśmy wiedzieli, jakie są zasady, którymi Pan kieruje tym całym światem. A więc bezbożne narody są opornymi sługami Boga. I to jest naprawdę ważne, abyśmy z tego sobie zdawali sprawę. Księga proroka Habakuka rzuca takie światło na biblijny obraz historii, która wokół nas się dzieje. Musimy z tego zdawać sobie sprawę, że to, co wokół nas się dzieje, Biblia pokazuje i tłumaczy, abyśmy wiedzieli, że tak się rzeczy mają, a nie inaczej. Prorok zajmuje się problemem, który jest aktualny i dzisiaj. Dzisiaj dzieją się podobne rzeczy. Chce się prorok uporać z takimi pytaniami i dwa takie pytania stawia sobie i mówi, jak święty Bóg może pozwolić grzesznemu człowiekowi triumfować nad sprawiedliwością. Jak to jest możliwe, że święty Bóg może na to patrzeć? I drugie pytanie, z którym boryka się prorok Habakuk, brzmi tak. Dlaczego Bóg wydaje się być głuchy? On zadaje to pytanie w tym fragmencie. Dlatego musimy zwrócić na to baczną uwagę, szczególną uwagę, bo i dzisiaj podobne pytania zadają ludzie. Zadają sobie, zadają je innym, ale też czasem zachowują się tak jak prorok Habakuk. W wersecie drugim Habakuk modli się do Boga i jednocześnie oskarża Boga. Oskarża o to, że nie słucha i nie odpowiada na wołanie. Habakuk wołał do Boga, wołał, prosił, ale nie miał odpowiedzi. Bóg się przyglądał jakby temu wszystkiemu. Wydaje się, że Bóg nic nie czyni w tej sytuacji. Zupełnie nic. Habakuk się modli, Habakuk woła, a Bóg jakby głuchy pozostaje. Czasami właśnie możemy się przyglądać takim realnym rzeczywistościom i możemy się przyglądać temu, że rzeczy tak się mają, a nie inaczej. I dlatego musimy się zastanowić w świetle Pisma Świętego, jak rzeczywiście Bóg to prowadzi i w jaki sposób te rzeczy mają się odbywać. Prorok chce, aby nadeszło przebudzenie, a widzi tylko bezprawie. A w wersecie trzecim czytamy, że Bóg pozwala Habakukowi przyglądać się tej panującej sytuacji. Jakby nic nie robi, pozostaje głuchy i każe mu się przyglądać. Patrz, uważnie patrz. O co chodzi? Można odnieść takie wrażenie, że Bóg pragnie, aby Habakuk przyjrzał się tym wszystkim wydarzeniom i uznał powszechność zła i w końcu Habakuk, prorok, stwierdza i mówi tak. Widzę niesprawiedliwość, niegodziwość we wszystkich sferach życia. Słyszę, jak człowiek złorzeczy Bogu, a najgorsze jest to, że Bóg w ogóle nie interweniuje. My też nieraz przyglądamy się tym różnym sytuacjom i zdawałoby się, że ludzie, którzy rzeczywiście i bluźnią Bogu i rzucają najprzeróżniejsze oskarżenia na Boga, no to my byśmy się spodziewali, że w tym momencie Bóg ma taką możliwość, grom z nieba, z jasnego nieba spadnie i zabije tego człowieka. No jak on może coś takiego mówić, prawda? A my raczej przyglądamy się takim sytuacjom, jak w przypadku Ananiasza i Safiry, że jakieś tam drobne krętactwo ze strony Ananiasza i Safiry spowodowały, że padli trupem. A ludzie niektórzy żyją w taki sposób, że bluźnią Bogu i nie padają trupem. I ludzie wtedy się nad tym zastanawiali i prorok Hageusz nad tym się zastanawiał, ale odpowiedzi nie było żadnej. Jakby Bóg chciał, żeby Hageusz przyjrzał się temu, Habakuk, przyjrzał się temu dokładnie i uważnie i żeby doszedł do wniosku, że zło jest powszechne. Że zupełnie powszechne jest zło. W wersecie czwartym Habakuk w końcu mówi, że zamiera prawo. A więc dochodzi do wniosku, że nic w dobrym kierunku nie idzie. Prawo zaczyna być łamane i Bóg jakby nie działa w tym kierunku, żeby tego prawa bronić, więc dochodzi do wniosku, zamiera prawo. Zakon już nie będzie do niczego przydatny. Opisuje społeczeństwo, w którym zasadą jest samowola, anarchia i w którym niegodziwemu człowiekowi, jeśli ma wystarczająco dużo pieniędzy, wszystko uchodzi płazem. Skąd my to znamy? Spostrzeżenie Habakuka nie powinny być nam wcale obce, gdy pomyślimy o sytuacji naszego społeczeństwa w dzisiejszych czasach. Dzisiaj im więcej ludzie mają pieniędzy, tym łatwiej mogą się wykupić. Im więcej mają pieniędzy, im więcej mają układów, tym bardziej mogą być bezkarni. Mogą w ogóle nie odpowiadać za swoje czyny. I nie ma z tym żadnych problemów. Ja pamiętam, była taka historia wiele, wiele lat temu, bardzo dużo lat temu, tu w okolicach Białej Podlaskiej, w zasadzie w samej Białej Podlaskiej, że doszło do morderstwa. I pewien chłopak zabił pewną dziewczynę. I wiecie, on pochodził z bardzo bogatej rodziny. I doszło do tego, że po prostu pieniądze sprawiły, że on nie odpowiadał za to i pieniądze sprawiły, że znalazł się w Stanach Zjednoczonych. Jakie było dalsze jego życie, tego nie wiem. Tylko wiem, że uszedł karze z powodu pieniędzy, które posiadała jego rodzina. A więc zobaczmy, nie tylko wtedy takie rzeczy się działy, ale dzieją się i w dzisiejszych czasach, w naszych czasach. To w zasadzie było tak dawno, to się wydarzyło, że jeszcze ja w Białej Podlaskiej nie mieszkałem. Ale kiedy przyjechałem, to się o tym dowiedziałem. Kochani, powiedzmy sobie, musimy przyzwyczaić się do tego, że pewne rzeczy w niektórych zasadach swoich są diabelskie, są nieprawe, niesprawiedliwe i nigdy nie powinny się wydarzyć. Ale cóż, pewne rzeczy można zaciemnić, pewne rzeczy można ukryć, pewne rzeczy można w jakiś sposób przemilczeć i prawo może być złamane. I wtedy właśnie Habakuk doszedł do takiego wniosku i Bóg mu wskazywał na to, aby zdawał sobie z tego sprawę, że na tym świecie przy układach, w których Bóg nie ma wpływu na ludzi, bo ludzie chcą postępować w nieposłuszeństwie Bogu, nie ma sprawiedliwości w żaden sposób. My musimy o tym doskonale wiedzieć. Postrzeżenia Habakuka są więc dla nas wcale nie obce. Bóg jednak odpowiada Habakukowi na jego pytania, na jego modlitwę. I w wersecie 5 tego fragmentu, który czytaliśmy, jest powiedziane: spójrzcie na narody i zobaczcie. Patrzcie ze zdumieniem i trwogą, bo za waszych dni dokonuję dzieła, w które nie uwierzycie, gdy wam ktoś o nim będzie opowiadał. A więc pierwsza odpowiedź Boga dla Habakuka jest mianowicie taka. Bóg mówi: dokonuję dzieła. A więc to, co się dzieje, nie jest bez wiedzy Bożej, bo Bóg mówi: to ja dokonuję dzieła. A więc ja działam. Nie to, że ja nic nie robię, nie to, że ja milczę, nie to, że jestem głuchy. Ja działam. I druga odpowiedź w wersecie 6, którą Bóg daje Habakukowi, jest mianowicie taka: bo oto ja pobudzę Chaldejczyków lub lud srogi i gwałtowny, który wyprawia się do odległych ziem, aby posiąść sadyby, które do niego nie należą. I druga Boża odpowiedź jest: ja pobudzę Chaldejczyków. Pierwsza odpowiedź jest: dokonuję dzieła. A druga: ja pobudzę Chaldejczyków. A więc zobaczmy, Bóg działa i jednocześnie dzieje się rzecz dziwna. Bóg pobudza wrogi naród, zły naród, okrutny naród. To Bóg pobudza, aby oni szli i zajmowali sadyby, które do nich nie należą. Działo się, dzieje się i będzie się działo. Do ostatecznych czasów, aż Bóg wszystko przejmie jako władzę w swoje ręce. Tak się będzie działo. A to, co Bóg będzie czynił, jest zależne też i od Jego woli, i od modlitw ludu Bożego. Dlatego musimy zdawać sobie z tego sprawę, że mamy się modlić, mamy wołać, mamy prosić i mamy oczekiwać od Boga. A Bóg na pewno słyszy. Nie jest głuchy i nie jest odległy, ażeby nie słyszeć i nie odpowiadać na głos swoich dzieci. Boże odpowiedzi dane Habakukowi wskazują, że Bóg działa i nie jest głuchy. Nie jest ślepy i nie jest bezsilny. Bóg może wszystko, amen? Naprawdę może wszystko. I od Niego zależy, co się będzie działo. Werset 5 może brzmi też dość dziwnie, bo mówi, kiedy powiem wam, co zamierzam uczynić, nie uwierzycie mi. Wręcz Bóg mówi, że jeśli ja wam powiem dokładnie, co uczynię, to nie uwierzycie. Co Bóg zamierzał uczynić? Po pierwsze, wzmocnić naród Chaldejczyków. Dziwne, prawda? Wzmocnić naród Chaldejczyków. Po drugie, pobudzić go do inwazji na Izraela. I co jeszcze? Chaldejczycy mieli stać się Bożym instrumentem ukarania Izraelitów. Powtarzam, te trzy rzeczy, które Bóg powiedział, co uczyni. Uwierzycie w to? No właśnie. Są wątpliwości. Czy aby na pewno tak Bóg chciał zrobić? Po pierwsze, wzmocnić naród Chaldejczyków. Po drugie, pobudzić naród Chaldejczyków do inwazji na Izraela. I wreszcie, Chaldejczycy mieli stać się Bożym instrumentem ukarania Izraelitów. Widzimy? Za najazd Chaldejczyków odpowiedzialny był więc sam Bóg. Nie to, żeby Bóg kierował nimi i kazał im to robić, ale Słowo Boże mówił, pobudził serca. A więc czyjeś serce zostaje do czegoś pobudzone. Przypominamy sobie, jak było z królem Cyrusem, którego serce zostało pobudzone do tego, aby co się stało? Został odbudowany Jeruzalem i świątynia. Do tego zostało jego serce pobudzone, zachęcone przez Boga. I dał nawet pieniądze na to. Tutaj Bóg pobudził ku złemu, żeby ukarać Izraela za ich niegodziwość, za ich złe życie, niewłaściwe. Wielu kaznodziejów w tym momencie powiedziałoby takie słowa. To nieprawda. Ponieważ Bóg jest dobrym Bogiem i przygotował dla ciebie wyłącznie coś dobrego. Wielu kaznodziei w ten sposób głosi Ewangelię. Nie spodziewaj się złych rzeczy, bo jeśli jakieś złe rzeczy w twoim życiu przychodzą, to jest to na pewno nie od Boga, tylko od diabła. No to mechanizm tego możemy poznać w życiu Joba. Kto był odpowiedzialny za nieszczęścia Joba? Diabeł. Nie Bóg, oczywiście. Ale Bóg jaki miał udział w tym? Pozwolił działać. A więc pozwala coś uczynić. Daje pozwolenie, żeby coś się wydarzyło, żeby coś się stało. Zmienić to może tylko Bóg. A więc to, co my mamy robić, to przychodzić do Boga, aby zmienił sytuację. Dlatego właśnie wołamy. Dlatego właśnie się modlimy. Dlatego nasze serca mają być przesycone błaganiem do Boga. Jak się modlimy na przykład o to, żeby Bóg zachował pokój w Polsce. Od kogo to zależy? Od wroga? Nie. Od Boga. I dlatego błagamy i mamy błagać bardzo gorąco, bo Bóg powiedział, że zachowa pokój. Dlatego nie zapominaj o błaganiu. Nie zapominaj o modlitwie. Nie zapominaj o tym, że mamy być w tym gorliwi. Mamy być w tym przejęci. Mamy tak jak Habakuk wołał całym sercem. Prosił, wypowiadał słowa. Nawet jeśli coś wypowiesz takiego, co wydawałoby się obrazi Boga, nie bój się. Nie obrazisz Boga. Tylko bądź gorliwy w wołaniu. Bo ci ludzie otrzymują od Boga pomoc, którzy w modlitwie są jacy? Niezłomni. Niezłomni w modlitwie. Nie rezygnuj nigdy. Nie daj się złamać. Nie daj się wycofać. Ale bądź naprawdę gorliwy. Po części jest to prawdą, że Bóg daje nam dobre rzeczy. I w tamtym przypadku też było to prawdą, że Bóg daje dla nich dobre rzeczy. Bo inwazja Chaldejczyków miała być użyta przez Boga dla dobrych celów. Dla dobrych celów. I my mamy się nauczyć tego, że jak Bóg kara, to nie chce nas pognębić i zniszczyć, ale chce doprowadzić nas do pokuty. Te okropne czasy wtedy opisane w Piśmie Świętym miały stać się środkiem do wzbudzenia pokuty u Izraelitów. Co też było odpowiedzią na modlitwę Habakuka. Aby naród izraelski pokutował. Przypominamy sobie Niniwę, skazaną na śmierć, skazaną na sąd, skazaną na zniszczenie. I kiedy Jonasz do nich dotarł i zaczął biegać po całym mieście i ostrzegać ich, co oni zrobili? Pokutowali. Jaki był efekt pokuty? Że im Bóg darował winę. Ale ostatecznie Niniwa została zniszczona. Dlaczego? Bo powrócili po pewnym czasie do swoich grzechów. I już nie pokutowali. I Niniwa została zniszczona. Dlatego musimy się z tego nauczyć pewnych Bożych zasad, które Bóg nam pokazuje dla naszych serc, dla naszego zboru, dla naszego miasta, dla naszego kraju. Musimy się tego nauczyć. Jednak taki Bóg i takie metody Jego działania nie za bardzo pasują do dzisiejszej koncepcji Boga. Nie za bardzo pasują. My jakby nie możemy zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej. Dlaczego tak się dzieje, nie inaczej. Ale musimy rozważyć wszystko to, co Bóg wytyka. Wszystko to, co Bóg pokazuje. W ostatnim czasie Bóg do naszego zboru mówi bardzo dużo o sprawiedliwości, o niesprawiedliwości, o tym, co mamy czynić w naszym życiu, czego mamy nie czynić, od czego mamy się powstrzymać, a w czym mamy być gorliwi. Przejmijmy się tym. Bo Bóg to czyni, abyśmy bez jakiegokolwiek karania pokutowali, bez jakiegokolwiek karania odwracali się od naszych grzechów, naszych złych czynów. Jeśli to się stanie, jeśli posłuchamy głosu Bożego, to Bóg nas zachowa. Amen? Bóg nas zachowa i tak mówi Słowo Boże. ale mamy być ludźmi, którzy należą do grupy nie sług opornych, ale sług pokornych. Widzimy? Nie opornych, tylko pokornych. Niby niewielka różnica, oporny a pokorny. Ale to jest zupełnie odwrotny sposób działania. I tego od ciebie i ode mnie Bóg dzisiaj oczekuje. Taka jest Boża prawda i takie jest Boże objawienie. Najazd Chaldejczyków nie był sprawą diabła, pragnącego zakłócić spokój ludziom. Był dziełem Boga. Habakuk w 1:12 mówi tak. Lecz Ty, Panie, który jesteś od wieków, Boże mój, święty mój, nie daj nam zginąć. Panie, powołałeś ich, aby dokonali sądu. Skało ustanowiłeś ich, aby wymierzyli karę. Zobaczmy, jak dokładnie jest to wytłumaczone. Habakuk już rozumie. Bóg mu odpowiedział, Bóg mu pokazał, Bóg mu objawił i on się wypowiada w autorytatywny sposób, pod wpływem Bożego Ducha Świętego. Gdyby to nie było natchnione przez Bożego Ducha Świętego, nie znalazłoby się w naszej Biblii. Ale to się znalazło, jest w naszej Biblii. I to zobaczmy w tej starej Biblii i w tej, co ty masz w rękach i jakbyś tam chciał zobaczyć w internecie, w Biblii, to też tam będzie to samo. Dokładnie to samo. Że Bóg chce, abyśmy rozumieli, że jeśli nie wchodzimy w pokorę w naszym życiu, to Bóg w inny sposób nas do tej pokory przyprowadzi. Jednocześnie Chaldejczycy, mimo że byli narzędziem sądu w Bożym ręku, to stali się nadgorliwi w wykonywaniu sądu Bożego. I dlatego Bóg zamierzał ich osądzić, również ten naród, za to, co uczynili Izraelitom. Widzimy, jak to wszystko przebiegało? Pobudził ich serca, żeby wykonali Boży sąd, a ponieważ bardzo gorliwie to czynili, to Boży sąd spadł też i na nich. A więc wiedzmy o tym, że jeśli Bóg nawet użyje tych sług opornych, żeby zrobili to, co Bóg chce, to oni też poniosą karę za to, co uczynią, jeśli będą w tym nadgorliwi. Podobna rzecz opisana jest w Izajasza w 10:5-7. Bóg posługuje się tam Asyryjczykami. Asyryjczycy są wprawdzie narzędziem, ale za nimi stoi ręka Boża i Boży cel. Wysyła ich, aby dokonali sądu nad niewiernym ludem Izraela, również w tamtym czasie. Bóg jednocześnie zapowiada i mówi tak, Izajasz 10:5. Biada Asyryjczykowi, lasce mojego gniewu, w którego ręku jest rózga mojej zawziętości. Słuchajmy uważnie. Jest powiedziane, Bóg mówi, biada Asyryjczykom, chociaż oni są laską mojego gniewu. Są laską mojego gniewu i w ręku ich jest rózga mojej zawziętości. Ale biada im. My musimy wiedzieć, że jeśli wykonujemy Boże dzieło, jeśli wykonujemy Boże posłannictwo, to nigdzie w Biblii nie jest powiedziane biada ci, że wykonujesz moją wolę. Sługa oporny i tak zrobi to, co Bóg mu powie. Ale biada mu za to, co uczyni. A więc jest różnica pomiędzy tobą a opornym sługą. Tylko decyduj o tym, kto tu jest tym opornym sługą, a kto jest pokornym sługą. W ogóle Asyryjczycy nawet nie myśleli o Bogu, kiedy wykonywali sąd Boży. W ogóle nie mieli na myśli Boga. Jedyną rzeczą, o której myślą, jest złupienie, ograbienie innego ludu. Ich plan był złupić i ograbić. Musimy patrzeć na to, co i w dzisiejszych czasach się dzieje. Bóg wykonuje swoje dzieło, wykonuje swój sąd, ale jednocześnie musimy wiedzieć, że Bóg nie popiera tych, którzy ten sąd wykonują. Izajasza 10, rozdział 7, werset mówi tak. Lecz on nie tak sądzi, a jego serce nie tak myśli, bo umyślił w swoim sercu zniszczyć, wytępić niemało narodów. Bóg jednak, który jest zupełnie obcy dla Asyryjczyków, w pełni kieruje tą sytuacją. I Izajasza 10, rozdział 6, werset mówi: poślę go przeciwko narodowi niegodziwemu i przeciwko ludowi mojego gniewu powołam go, aby brał łup i grabił i podeptał go jak błoto na ulicy. Te fragmenty pokazują nam wyraźnie ważną prawdę na temat suwerenności i panowania Boga. Nikt nie ma wpływu na to, co Bóg będzie czynił. Nikt Boga do niczego nie namówi. Nikt Boga o niczym nie przekona. Jedyne, co możemy liczyć, to możemy liczyć na miłosierdzie, na łaskę i na to, że się zlituje nad nami. Dlatego wiedzmy, że na Bogu niczego nie wymusimy. To nie jest tak, jak kiedyś Leśmian napisał, ja lubię to wspominać, że stanę przed Bogiem w trupięgach, czyli takich złyka drzewa, zrobionych kapciach, na śmierć robili kiedyś ludziom, jak wkładali ich do grobu. Wtedy nie było takiej obfitości obuwia, więc robili takie trupięgi. I będę tupał na Boga. Tak w jednym wierszu napisał. Będę tupał na Boga. Nic z tego nie wyjdzie, kochani. Jakbyśmy się nie denerwowali, jakbyśmy nie byli wściekli, nic w ten sposób nie wymusimy na Bogu. Ale przez naszą pokorę, przez nasze przyjście w odpowiedniej pozycji przed tron Boga, błaganie i modlitwa przynoszą wielkie zmiany. I musimy zdawać sobie z tego sprawę. Jako pokorny sługa możemy wykonać bardzo duże dzieło. Pokorne ciele, mamy takie powiedzenie w języku polskim, dwie matki z się. Dlatego musimy się nauczyć, że korzystamy od Boga w tych ziemskich sprawach, jeśli pozostaniemy w odpowiedniej pozycji. Pokora, uniżenie, łagodność. W żaden inny sposób nic od Pana nie uzyskamy. I w tamtych czasach było bardzo podobnie. Aby wykonać swój plan, Bóg używa nawet bezbożnych narodów, które w swojej nienawiści, bałwochwalstwie, gniewie i pragnieniu grabieży są Bożym narzędziem
w realizacji jego planu. Czy to znaczy, że Bóg chce ograbić? Nie. Bóg dopuszcza swój sąd. Bo my zawsze myślimy, że Bóg jest miłością, Bóg jest miłością i Bóg jest miłością. Czy Bóg jest miłością? Ależ tak, jest miłością. Ale oprócz tego, że Bóg jest miłością, jest miłosierny, jest dobry, to jeszcze Słowo Boże o tym mówi, że Bóg jest też sprawiedliwy. Nawet w języku polskim mamy takie powiedzenie, nierychliwy, ale sprawiedliwy. Dobre powiedzenie. Bóg nie tak szybko swoim sądem dotknie kogokolwiek z nas, ale ostatecznie, jeśli nie pokutujemy, ostatecznie, jeśli się nie uniżamy, jeśli nie poddajemy się Jego świętemu Słowu, to przyjdzie Boża sprawiedliwość. I możemy się tego spodziewać. Aby Boży plan został wykonany, to Bóg doprowadzi do okoliczności, które spowodują, że ten Jego plan zostanie wprowadzony w życie. Aby realizować swoje święte, dobre i odwieczne cele, Bóg używa ludzi niegodziwych. Na przykład braci Józefa. Pamiętacie? Z historii biblijnej? Albo Faraona. Albo Heroda, czy Piłata, czy Judasza. Możemy takich przykładów bardzo dużo podać. Bóg użył Asyryjczyków, ale jednocześnie ich wina jest realną winą. I jest ich winą. To nie jest wina Boga, to jest wina ich. To jest wina tych, którzy sąd wykonują. Izajasza 10, rozdział 12 i 13 werset mówią tak. I stanie się, że gdy Pan dokona całego swojego dzieła na górze Syjon i w Jeruzalemie, wtedy ukaże owoc pychy serca króla asyryjskiego i chełpliwą wyniosłość jego oczu. Rzekł bowiem, uczyniłem to mocą swojej ręki i dzięki swojej mądrości, gdyż jestem rozumny. Zniosłem granice ludów i zrabowałem ich skarby. I jak mocarz strąciłem z siedzących na tronie. Jaka chłopliwość. Jak się chwali. To on uczynił. Pewien kaznodzieja powiedział, Bóg zawsze przykłada rękę do dzieła, w którym występuje grzech. Ale nigdy nie przykłada ręki do grzechu w tym dziele. Nigdy nie przykłada ręki do grzechu. Ale w tym dziele uczestniczy, bo jego sprawiedliwość musi wyjść na jaw. Nie może być inaczej, jeśli wierzymy w Boga, o którym mówi Biblia, a nie wierzymy w bożyszcza narodów. I dlatego w Jeremiasza, w 14 rozdziale, 22 wersecie jest powiedziane, czy są między bożyszczami narodów takie, które by spuszczały deszcz? Albo czy niebiosa same dają ulewny deszcz? Czy to nie raczej Ty, Panie Boże nasz? W Tobie pokładamy nadzieję, gdyż Ty czynisz to wszystko. To Bóg to wszystko czyni. Teraz mamy okres, kiedy deszcz nie pada. Co mamy zrobić? Oczywiście w pokorze przyjść przed Boże oblicze i modlić się. A modlitwa płynąca z wiary przyniesie deszcz. A uczyni to nasz wszechmogący, łaskawy, dobry Bóg. Jakimi sługami Boga jesteśmy? Ty i ja musimy dać sobie odpowiedź na to pytanie. Jakimi sługami Boga jesteśmy? Tymi uległymi i posłusznymi, którzy z ochotą wypełniają wolę Bożą, czy tymi opornymi, którzy i tak wykonają to, co Bóg ma w planie wykonać. I tak wykonają. Różnica jest taka, że ci oporni nie są oblubienicą Bożą. Nie są oblubienicą Chrystusa. A ci pokorni będą oglądali Boga. Tak mówi słowo. Jezus Chrystus sam to powiedział w kazaniu na górze, w 5 rozdziale Mateusza. Tam jest to powiedziane. Będą oglądali Boga i będą przebywali w Jego Królestwie na wieki wieków. Wybierzmy już teraz, komu służymy. Bo dwom Panom służyć nie można. Nie da się. Nie da się służyć dwom Panom. Bo zawsze jednego z nich będziemy mieli w nienawiści. A więc jeśli nie będziemy służyć Bogu, to będziemy Go mieli w nienawiści. Nie wiem, czy w ten sposób na tą rzeczywistość patrzyliśmy, ale tak właśnie musimy spojrzeć. Bo Bóg jest tym, któremu mamy służyć. I nie jesteśmy do tego przymuszani. Ale Bóg daje nam wybór, wolną wolę. Możemy sami zdecydować, komu naprawdę chcemy służyć. Jeśli nie chcemy Bogu naszemu służyć i nie wykonujemy Jego woli, to i tak wykonamy Jego wolę, tylko że za to już nagrody nie będzie. A jeśli dobrowolnie wykonujemy Bożą wolę, czynimy to w pokorze i z radością, rozumiejąc to wszystko, dlaczego tak mamy czynić, a nie inaczej. To jeszcze będzie nagroda, jeszcze będzie błogosławieństwo, jeszcze będzie Jego Królestwo i to na wieki wieków. Dlatego niech Pan sprawi, abyśmy nauczyli się Bogu służyć tak, jak Mu to jest miłe. Abyśmy nauczyli się być pokornymi sługami Boga, a nie opornymi. Wiemy, Słowo Boże mówi, apostoł Paweł bardzo wyraźnie o tym powiedział, skąd się biorą oporni synowie. Oporni synowie to są ci, którzy dali się zbuntować szatanowi. Dali się zbuntować i stanęli po stronie szatana, przeciwko Bogu. Oporni. Judasz był przy Jezusie Chrystusie. Nawet brał udział w wieczerzy, ostatniej wieczerzy z Panem Jezusem Chrystusem. Razem maczał chleb w misie. Razem spożywał. Możemy powiedzieć, jak Bóg pozwolił na to, żeby taki diabelski syn uczestniczył w wieczerzy pańskiej, w takim ważnym wydarzeniu. Ale tam jest powiedziane, wybrał. A szatana w nim jeszcze nie było, kiedy maczał w misie. Dopiero kiedy Jezus Chrystus powiedział, co masz czynić, czyń rychło. I on zdecydował, wychodzę z tego miejsca. Wchodzę pod skrzydła szatana. Jest powiedziane, i wszedł w niego szatan. Widzimy? Bóg chce każdemu z nas dobre rzeczy. Ale jeśli ku dobremu nie będziemy się garnąć, to Bóg nie da nam tych obietnic, które dał i które wykona dla wszystkich, którzy będą w oblubienicy Chrystusowej. Amen? I niech to Pan sprawi, niech nas błogosławi, niech w nas prowadzi.